Barbara i Jan, małżeństwo jesteśmy 47 lat. Zostaliśmy przez Boga obdarowani 7 dzieci, 3 synów, 3 córki, adoptowanym synem. Przez ponad 11 lat byliśmy rodziną zastępczą, po czym przez ponad 6 lat prowadziliśmy rodzinny dom dziecka. Przyjęliśmy do naszej rodziny 35 dzieci po sądowym uregulowaniu ich statusu. Każde z tych dzieci ma swoich rodziców, którzy ich adoptowali. I to jest bardzo ważne dla nas, że każde z tych dzieci ma swoich rodziców.
Syna Pawła adoptowaliśmy w wieku 9 lat, a do naszej rodziny został przyjęty jako 7-miesięczne niemowlę z bogatą historią chorobową. Jako 2-miesięczne niemowlę przeszedł ropne zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych z czynnym wodogłowiem, zapaleniem mózgu. Ze szpitala został wypisany w grudniu z zalecenia regularnego kontrolowania stanu zdrowia.
Paweł przez ten okres przebywał u swojej cioci, która go karmiła i przebierała. Mama dalej prowadziła hulaszczy tryb życia i nie miała czasu dla swojego dziecka. Z powodu stałego układania dziecka na jednej stronie dziecko po położeniu na płaskiej powierzchni przybierało kształt rogala, a główka dziecka była płaska z tyłu z jednej strony, a przy trzymaniu na rękach dziecko musiało być stale podtrzymywana. Pilnie rozpoczęliśmy rehabilitację dziecka w pródniku.
Na pierwszej wizycie u doktor neurolog dowiedzieliśmy się, że dziecko z powodu doświadczanych chorób w tak młodym wieku może być roślinką i skazane przez całe życie na wózek inwalidzki.
Paweł stanął na nogi i jako 6-latek poszedł do przedszkola. Już niebawem w przedszkolu okazało się, że Paweł nie powinien do niego chodzić z powodu jego inności w zachowaniu wśród rówieśników. Była taka sugestia, abyśmy najlepiej dziecko oddali do ośrodka specjalnego prowadzonego przez siostry zakonne. Nie skorzystaliśmy z tej propozycji, ale mając doświadczenia z wcześniejszymi dziećmi umieszczanymi w przedszkolach, dążyliśmy do tego, aby dziecko nasze też miało szansę być z grupą i proponowaliśmy różnego rodzaju rozwiązania, które pomagały Pawłowi być z grupą. Na przykład wyeliminowanie zbyt głośnej muzyki na zajęciach z rytmiki. Kiedyś wszedłem właśnie do sali, w której były takie zajęcia, to ja sam się przestraszyłem, bo tak było głośno. To było niezrozumiałe, delikatnie mówiąc, dla nas. Towarzyszyliśmy dziecku i wspieraliśmy się w trakcie realizacji innych wspólnych zajęć, możliwej muzyki wyciszającej w trakcie posiłków. To były nasze propozycje, które niestety nie zawsze doczekały się realizacji. Wiemy, że Paweł nie zawsze doczekał się proponowanych przez nas zmian, ale uważamy, że dzięki naszemu wsparciu, jakie było możliwe, przedszkola nie zmienił na inne. W okresie przygotowania do szkoły Paweł został zdiagnozowany i w jej wyniku orzeczono o potrzebie kształcenia specjalnego i kształcenia indywidualnego realizowanego na terenie szkoły. Powodem problemu wynikającego z zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej oraz zakłócenia w rozwoju sfery emocjonalnej i niskiego poziomu kompetencji społecznych, co znacznie utrudniało Pawłowi nawiązywanie relacji z rówieśnikami. W pierwszym etapie, to jest pierwsza klasa, dzięki dużemu zaangażowaniu pedagoga szkolnego i współpracy ze szkołą i naszemu wsparciu udało się unikać drastycznych dla Pawła sytuacji na terenie szkoły.
Paweł nie miał takiego szczęścia w klasie drugiej. Zmiana pedagoga szkolnego i podejście szkoły do dziecka się zmieniły i aby uniknąć eskalowania konfliktu ze szkołą i z rodzicami dzieci z klasy Pawła, wystąpiliśmy w październiku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zmianę orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania realizowanego na terenie szkoły na orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Pomimo starań poradni i nas, Paweł do skończenia 8 klasy realizował obowiązek szkolny w domu. W wyniku naszych starań i opinii poradni w ostatnim okresie nauczania udało się realizować na terenie szkoły kilka godzin tygodniowo z wybranych zajęć. Szkołę ponadpodstawową Paweł rozpoczął w liceum. Dzięki bardzo ciężkiej jego pracy, niektórych nauczycieli i naszym wsparciu udało się po poprawce z dwóch przedmiotów uzyskać promocję do następnej klasy. Pomimo zaleceń Paweł nie miał stałego, kompetentnego nauczyciela wspomagającego i dalej nie mógł na niego liczyć. W takim stanie sprawy z Pawłem zdecydowaliśmy o zmianie szkoły na wielobranżową w specjalnym ośrodku wychowawczym. Jest lepiej, ale widzimy, że nie zawsze Paweł jest rozumiany. Klucz tkwi w tym, że wiele osób, nie wszystkie, uważają, że zachowanie Pawła jest intencjonalne, a nie wynika z jego ograniczeń. I to determinuje ocenę trudnego zachowania Pawła.
Jest tak, że myśmy się o takich trudnych zachowaniach szkoły czy środowiska, w którym Paweł przebywał, nie zawsze dowiadywali od razu. Dopiero po czasie przynosili nam te wiadomości rodzice innych dzieci, rodzice dzieci z innej klasy. I mieczarki w tej chwili przechodzą, jak sobie pomyślę, co to dziecko niewinne mogło przeżywać, kiedy było dyscyplinowane przez osoby obce, przez niewrażliwych nauczycieli, przez opiekunów. My tego nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. I to, co jakoś czuliśmy zawsze, to to, że trzeba Pawłowi towarzyszyć w każdym jego etapie rozwoju. Przedszkole, szkoła średnia, teraz następna szkoła, po to, żeby on miał wsparcie w nas, żeby nie był rugowany, czy nie rugowany, czy dyscyplinowany przez nas, nie tylko, ale żebyśmy po prostu próbowali jego zrozumieć, zobaczyć, próbować odczuć to, co on czuje, jak on się czuje. On lubi grać pierwsze skrzypce w grupie. To jest prawdopodobnie związane z tym, że po prostu pragnie kontrolować tą rzeczywistość, w której się znajduje. My o tym wiemy i dzięki cierpliwości udaje nam się wiele razy, dzięki cierpliwości, przeczekaniu, nie eskalowaniu jakiejś tam sytuacji, tylko wiemy o tym, że on potrzebuje czasu, dlatego jest nam lżej i jemu pewnie też. Ja pochodzę z rodziny, której tato, wystarczy, że powiedział, myśmy wiedzieli, bo był podział obowiązków, myśmy wiedzieli, co mamy robić i co, jak się to ma wszystko dokonywać. A kiedy Paweł przyszedł, szczególnie jak zaczęły się te problemy w przedszkolu i z jego zachowaniem, bo te problemy takiej inności, w jakim sensie Pawła, innego podejścia, potrzeby innego podejścia, dla mnie to był bardzo trudny czas, dlatego że ja tego w pierwszej chwili, czy w pierwszym momencie nie rozumiałem do końca. Dopiero po czasie docierały do mnie właśnie te sytuacje, że to nie jest zawinione przez Pawła, nie jest to jego intencjonalne postępowanie, ale jest taki moment, w którym my to nazywamy, kiedy traci poczucie bezpieczeństwa, on wtedy po prostu zachowuje się irracjonalnie. I wiemy, że my musimy odpuścić na jakąś chwilę, po to, żeby Paweł też doszedł do siebie i żebyśmy po czasie mogli z nim dokończyć ten temat, porozmawiać. I bardzo często jest tak, że on się sam reflektuje i przeprasza albo podejmuje, bo my byśmy już chcieli, żeby podjął jakąś tam czynność związaną z obowiązkiem jakimś domowym, czy z nauką, czy inne kwestie. A on ma swój czas, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, on ma swoje drogi, on ma swoje ścieżki. I rozumienie tego pomaga nam mu pomóc. Dla nas nie zawsze to jest łatwe, to mam tą świadomość, ale jest sytuacja taka, że wiem, że to mu pomaga. Mało tego, wtedy, kiedy my jesteśmy spolegliwi w jakimś sensie do tej sytuacji, jego zachowań, to jest spokojniej w domu, nie eskaluje się konfliktów, on jest spokojniejszy też, ale on ma swój czas. Dla nas to jest całkiem inny czas, a on potrzebuje innego czasu, żeby doszedł do siebie. Mam wrażenie takie, że on to wszystko, co się dokonuje, jakieś takie nieprzyjemne, ma na niesamowitą, dla niego, ma taką niesamowitą umiejętność, tak mi się wydaje, żeby tego nie pamiętać, żeby tego nie wspominać, żeby po prostu przechodzić do porządku dziennego nad tym, ale po prostu normalnie funkcjonuje. I dla niego na przykład odgrzebywanie gdzieś tam przeszłości czy różnych sytuacji trudnych nie jest łatwe. Ale wiemy, że on to też w sobie przepracowuje i też nasza delikatność jest potrzebna po to, żeby on nie czuł się cały czas nagabywany, cały czas
napiętowany,
prostowany, że tak powiem. Ale z drugiej strony też wiemy, że nie może być tak, żeby zostawiamy niektóre sprawy bez komentarza, bez jakiegoś omówienia sprawy. Dlatego to, co Basia powiedziała, codziennie rano te pół godziny mamy na to, żeby podczas śniadania bardzo dużo rozmawiać. Jak przychodzi ze szkoły, tak samo dzieje się, czekamy z obiadem na ten czas, on przyjdzie i czasami obiad trwa półtorej godziny, godzinę, po to, żeby on mógł to wszystko z siebie wyrzucić, popytać. Jest to taki czas, w którym on się czuje swobodnie. To poczucie jego bezpieczeństwa pojawia się w momentach takich, kiedy od niego się coś wymaga, czego on do końca nie akceptuje, kiedy czuje się w jakiś sposób zagrożony, jego jakiś tam obszar, wtedy widać, że to jest dla niego dyskomfort. Próbujemy tak postępować, tak się zachowywać, tak prowadzić niektóre sprawy, żeby nie doprowadzać właśnie do takich spraw konfliktowych. Owszem, jest możliwość dojścia do tego samego, ale inną ścieżką. Więcej czasu potrzeba wtedy, więcej naszej też wrażliwości, żeby jemu się dać po prostu wypowiedzieć. Nie zawsze jest tak, że to, co my uważamy, że to będzie dla niego najlepsze, to jest dla niego najlepsze. My dzisiaj już to wiemy, ale tak jak Basia powiedziała, to jest proces. Uczymy się tego wszystkiego po to, żeby być z nim, żeby jemu towarzyszyć.
Pomóc.
Jeszcze takie sceny ze szkoły podstawowej, kiedy była uroczystość związana z Mikołajem, Paweł miał otrzymać prezent, paczkę od Mikołaja, ale najpierw Mikołaj z rózgą biegał za nim po sali, na której była cała szkoła, ku uciesze gawiedzi. To było tragiczne. Były też takie sceny, które dowiedzieliśmy się później, że niektórzy rodzice dzieci przed wejściem do klasy straszyli Pawła, żeby się po prostu zachowywał adekwatnie w stosunku do innych dzieci, żeby nie naruszał ich intymności, można powiedzieć. To były bardzo trudne sytuacje dla dziecka. I wynikały one też właśnie z tego, że brak czucia głębokiego powoduje, że Paweł ma potrzebę stymulowania swojego ciała poprzez dotykanie osoby będącej w pobliżu, sprzętów znajdujących się obok, przechodzenia pośród osób stojących obok siebie albo w takim miejscu, aby otrzeć się o osobę lub sprzęt, pomimo miejsca obok. Też taka sytuacja tak w tym pierwszym okresie nauczania. Paweł przez swoje zachowania powodował, że szkoła wymuszała na niektórych rodzicach, tak to uważaliśmy, aby były dzieci obdukowane, że Paweł skrzywdził. Przez to właśnie dotknięcie jakieś, otarcie się, to był bardzo trudny okres dla Pawła. Paweł ma swoje utarte drogi, nie lubi zmian. Niekoniecznie na krótszą drogą dociera do miejsca przy stole, do sklepu, do innej osoby w grupie.
Jest bardzo dobrze postrzegany przez osoby, z którymi nie przebywa stale. Posiada zdolność do odczuwania stanów psychicznych innych osób, ale niekoniecznie umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia. Jest bardzo wrażliwy, opiekuńczy i pomocny. Posiada umiejętność zapamiętywania trudnych słów. Jest wytrwały w realizacji podjętych obowiązków. Jest bardzo dobrym dzieckiem, ma wrażliwe serce. Jest pomocnym, ale trzeba jego pokochać, przebywać dłuższy czas z nim i wtedy można coś powiedzieć o nim. A ta, my jako rodzice postrzegamy, że jest bardzo obdarzony darem miłości i współczucia dla drugiej osoby. Tylko nie jest on spostrzegany przez inne osoby. Właśnie, że ma taki wielki skarb w sobie.
To, co my powinniśmy zrobić, aby dziecku pomóc, to przede wszystkim cierpliwość. To bardzo częste zachowanie dziecka nie jest intencjonalne. Jest niezależne od niego. W przypadku konfliktu nie eskalować go, ale zmienić, odwieźć od jego przyczyny, a skierować uwagę na inny tok, obszar. Bardzo często nieprzewidziana reakcja następuje w chwili, kiedy dziecko traci poczucie bezpieczeństwa. Czuje się zagrożone. Należy dać czas na oswojenie się dziecka z nową, nieprzewidzianą sytuacją. Na tym tle bardzo często wiele konfliktów powstaje i nieporozumień.
Przygotować i zapoznać dziecko z planem na każdy dzień, a zmiany komunikować odpowiednio wcześniej, aby dziecko miało czas je sobie przyswoić. Dobre rezultaty dawał Pawłowi udział w grupach spotkań z rówieśnikami w ramach treningu umiejętności właśnie społecznych, tak zwany TUS, którego celem jest nauczanie i rozwiązywanie umiejętności właśnie. Paweł lubi mieć jasno przedstawiony plan całego dnia. Jak był małym dzieckiem, miał 3-4 latka, miał na drzwiach w sypialni narysowane, bo czytać jeszcze nie umiał, takie właśnie ilustracje całego dnia. On bardzo to wchodził w to i zapoznał się i pilnował tego i nie przekraczał tam, że czegoś zapomniał, bo zawsze patrzył na te drzwi i tam odczytywał, że teraz wstaje, myje zęby, je śniadanie, bawi się, takie. I on tego bardzo pilnował. I takie jakieś zmiany, małe zmiany, to jego to cały system burzyło. Paweł czuje się dowartościowany, kiedy sam decyduje o odrabianych zadaniach domowych i nauce. Właśnie nie chce, żeby mu pomagać czy coś. On w tej chwili sam decyduje, że teraz zaczyna, teraz będzie robił, teraz to będzie robił. I nie lubi, jak mu się to rozwala, że ktoś tam wchodzi. Także on się uczy, ale my się też uczymy. On się uczy życia, a my się uczymy naszego dziecka. Bardzo często trwa to jednak bardzo długo. Lubi sam kupować potrzebne artykuły żywnościowe na zajęcia praktyczne, bo jest kucharzem. Opiekuje się 98-letnią babcią, gdzie swoje serce okazuje bardzo mocno właśnie swojej babci. Kiedy jesteśmy nieobecni, to on właśnie się opiekuje babcią. Pomaga robić zakupy i wyręcza nas w różnych czynnościach domowych. Nie lubi zmiany rytmu dnia, tygodnia, zmiany trasy. Nawet jak gdzieś jedziemy, to mamy zaplanowane, że tu zatrzymamy się, tu zwiedzamy, tu idziemy, tam jedziemy konkretnie. A jakby coś wyszło w trakcie naszej podróży i chcemy coś po drodze dodatkowo zwiedzić, no to już jest problem, to już jest bunt, to już jest odskocznia. On już się gubi w tym rytmie, bo on ma zaplanowane właśnie taki plan, który ustaliliśmy. Lubi chodzić właśnie swoimi ścieżkami. Idziemy na spacer, tak, idziemy na spacer. Ale my idziemy, ja idę z mężem, a on idzie z nami, ale osobno. Ale spotykamy się tam, gdzie się mamy spotkać, czyli punkt celowy właśnie, gdzie mamy być, to jest i on, i my jesteśmy. Ale on chodzi swoimi ścieżkami.
Jest tak, że pomimo tego, że mamy świadomość jego ograniczeń, nie zawsze pamiętamy o tym i dlatego musimy się razem z żoną bardzo mocno pilnować, można było tak powiedzieć, aby to, czego Paweł od nas oczekuje i to, czego nie lubi, nie chce, żebyśmy po prostu zabezpieczyli dla jego dobra i dla naszego dobra, dlatego żeby nie było konfliktów, dlatego żeby nie czuł się rozdrażniony. Bardzo ważną sytuacją jest też taką, że pomimo tej wiedzy próbujemy Pawłowi też zaraz, jeżeli coś jest nie tak, w odpowiedniej formie zakomunikować, że jego zachowanie czy jego postępowanie w jakimś tam momencie jest niewłaściwe. Nie zawsze przyjmuje to, ale to, co najważniejsze jest, Paweł potrzebuje czasu do tego, aby to, co było niezbyt komfortowe dla nas, przemodelować. I on po czasie reflektuje się, potrzebuje po prostu na to czas, reflektuje się, przeprasza nas, ale też podejmuje te zadania czy te czynności, które powinien podjąć, pomimo że w pierwszej chwili się buntował.
Jest bardzo wrażliwym dzieckiem, jest kochanym dzieckiem. Mówię, Pan Bóg obdarował nas na starość właśnie Pawłem. To jest taki wielki dar od Pana Boga. Każde dziecko jest wielkim darem dla nas, ale on jest z takiej górnej półki Pana Boga. Także Paweł nie pozwoli nam się zestarzeć. My po prostu musimy dawać siebie i wymagać od siebie, przede wszystkim wymagać od siebie. Nie możemy usiąść już na laurach i dać sobie spokój, ale my cały czas żyjemy, bo Paweł do tego nas mobilizuje i pociąga. I bardzo lubi rozmawiać i dużo rozmawiać. I on nie lubi otwierać się przed kimś, nawet przed rodzeństwem, tak publicznie. On się otwiera wtedy, kiedy jest sam na sam z nami. I on wtedy się otwiera swoje serce, on wtedy mówi nie bezpośrednio, co jego boli, ale te chwile, kiedy mu jest trudno i czym starszy jest, dużo rozmawiamy, to on bardziej się otwiera i bardziej jego poznajemy właśnie, w jaki sposób możemy mu pomóc. I rozmowy nasze są długie nieraz. O 7 rano jemy śniadanie, zanim on wyjdzie do szkoły. To jest takie jakby pielęgnowanie tego rytmu dnia, że śniadanie i rozmowa. Jest modlitwa i rozmowa i on bardzo dużo, zanim wyjdzie do szkoły, też przypominamy mu, jakie ma zajęcia, co ma, co będzie miał, jakie lekcje. I to on o tym wie i zawsze na pożegnanie, kiedy go błogosławimy, to mówimy, bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. I jemu się podoba to takie właśnie, nie bądź grzeczny, nie rozrabiaj czy coś tam, tylko właśnie bądź szczęśliwy, daj szczęście innym. I on mówi, że bardzo mu się to podoba takie. Także my też od siebie musimy wymagać, żeby mu pomóc, żeby on dorasta, jest młodzieńcem, żeby umieć się wszczelić w to życie, w ten czas właśnie taki młodzieżowy, to musimy też pracować nad sobą. Ale wtedy tak zapragnęłam, nie zdawałam sobie sprawy, co może ciągnąć za sobą to wszystko, to właśnie te 7 miesięcy braku miłości, braku mamy, taty, braku tego bezpieczeństwa. To dopiero teraz człowiek w rzeczywistości w pełni odkrywa. I takim sercu mam, mimo że leciwa, ale u Pana Boga nie ma tam lat stary, młody czy coś tam. Chcielibyśmy bardzo mocno pomóc jemu i też zrozumieć jego tą sprawę, tą jego przypadłość. I chcielibyśmy mu cały czas towarzyszyć, dopóki mamy życie, żeby... Rozmawiamy z nim na tematy właśnie, że on inny, nie, że on tak się zachowuje czy coś, tylko on teraz już wie, że on się zachowuje, jemu trzeba czas dać i on to ogarnie, przyjdzie, przeprosi. Nie wolno tak napastować, jeszcze przy kimś zwracać uwagę czy coś. I chcielibyśmy się, i dlatego się uczymy cały czas. Cały się czas uczymy rodzicielstwa, bo nasze najmłodsze dziecko potrzebuje naszej troski, naszej opieki, naszego bycia, naszego towarzyszenia mu, że jesteśmy koło niego i żeby się czuł bezpiecznie i chcielibyśmy temu podołać i na ile jeszcze nam życia Bóg da, to chcielibyśmy właśnie wdrążyć go też w życie i też nauczyć go wiele rzeczy, żeby kiedy nas zabraknie, żeby umiał sobie poradzić. Ale jest to bardzo ciężko, bo spotykamy się z różnymi sytuacjami, gdzie wydawało się by, że powinno być zrozumienie, a nie ma go tam. Jest trudne i czuję go, że ile on musi przeżywać, spotykając się z tym. I dlatego, kiedy wraca ze szkoły, to my w domu jesteśmy gotowi na jego przyjście, na jego rozmowę, na jego czas, ile on tego czasu potrzebuje.
A my kiedyś z tego świata odejdziemy, on zostanie sam. I chcemy go jak najbardziej, najlepiej przygotować do tego, żeby mógł samodzielnie funkcjonować. Ja prawie jestem przekonany, że on to da radę, jak nas nie będzie, no ale jeszcze potrzebuje czasu, żeby w wielu kwestiach dojrzewał. Paweł ma około 2-letni do 3 lat taki opóźniony rozwój emocjonalny, psychiczny, to widzimy, bo fizycznie jest rozwinięty dobrze, pomimo tych zapowiedzi czy przestrzegania nas przez lekarza, że no, Paweł jest roślinką i takim może zostać. I to jest bardzo ważne, że widzimy owoce dzisiaj tych podjętych rehabilitacji, dojazd autobusem z 2 dzieci na przykład do Opola, to było wezwanie w różnych sytuacjach, bo były inne dzieci, były nasze dzieci, były dzieci, które przychodziły, ale dzisiaj widzimy gołym okiem, można to powiedzieć, owoce tego wszystkiego, bo on jest samodzielny w wielu momentach, jest fizycznie rozwinięty, owszem, sfera emocjonalna, psychiczna jest uszkodzona i my dzisiaj wiemy, że to przetwarzanie informacji, które on otrzymuje od nas, ale też z otoczenia, u niego następuje całkiem inaczej niż u nas. Dla nas jest wiele spraw oczywistych, czyli niektóre sprawy są bardzo oczywiste, a dla niego nie. On potrzebuje po prostu swojego rytmu, swojego czasu i ta świadomość, że tak jest, jemu po prostu dużo pomaga. Widzimy to. A my jesteśmy po to, żeby Pawłowi pomagać, bo rodzice powinni wiedzieć, my też w którymś momencie, żeśmy się dowiedzieli, że nasze dzieci nie są naszymi dziećmi. Są nam dane na jakiś czas, a później mamy je oddać społeczeństwu i to jest takie nasze zadanie.
Powstanie serii podcastów o FASD zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania publicznego Zrozumieć dziecko z FASD. W ramach tego działania powołaliśmy interdyscyplinarny zespół diagnostyczno-terapeutyczny i uruchomiliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny dla opiekunów, rodziców, nauczycieli i wychowawców dzieci z FASD. Nasz interdyscyplinarny zespół diagnostyczno-terapeutyczny wraz z punktem informacyjno-konsultacyjnym jest miejscem, w którym dziecko zostaje włączone w wielospecjalistyczną terapię, która dzięki swojej różnorodności pozwoli na oddziaływanie na beneficjenta za pomocą różnych technik i form stymulacji. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnego udziału w naszym projekcie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dfoz.pl.